Witajcie bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa witam Was przed obliczem Bożym. Dzisiaj rano, gdy czytałem Słowo Boże, przeczytałem w Psalmie 53 takie słowa. Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Bóg spogląda z nieba na ludzi. Jak myślicie, czy na nas też? Na nas również teraz patrzy i chce ustalić, czy jest ktoś rozumny, który szuka Boga. Nie odpowiadajmy za wszystkich, ale za siebie jak najbardziej. Czy rzeczywiście Bóg, który bada moje serce, który wie, co jest w mojej głowie, czy widzi, że ja Go szukam? Można by wnioskować po tym, że przyszliśmy tutaj na nabożeństwo, że jesteśmy ludźmi, którzy szukają Boga. Ale czy tak jest na pewno? Czy zawsze tak jest? Otóż właśnie, więc nie ulegajmy takiemu wrażeniu, że przez to, żeśmy się ładnie ubrali dzisiaj i przyjechali na nabożeństwo, to już jest dowód przed Bogiem. Przed ludźmi może i jest, ale przed Bogiem, że na pewno ja szukam Boga. Bo może szukam czegoś innego. Więc przyjaciele, zaczynamy to nabożeństwo i pragnę Was zainspirować, zachęcić przez to Słowo Boże, abyśmy się zwrócili ku Bogu, abyśmy uniżyli się przed Nim, bo On widzi tylko tych, którzy są uniżeni, pokorni, którzy się przed Nim ukorzyć potrafią. On takim okazuje łaskę. I niechby Pan zobaczył tu pod tym namiotem dzisiaj przynajmniej 50% takich, którzy naprawdę szukają Boga. Obraziłem drugie 50%. Nie jestem od tego, żeby zadawalać ludzi. Jestem od tego, żeby poruszać serce w imię Boże i dawać do myślenia, żebyśmy naprawdę szukali Boga. Zaczynamy od pieśni, która jest modlitwą, która jest prośbą. Wierzyć mnie, Panie, ucz. Ucz mnie, Panie, wierzyć. Powstańmy i zaśpiewajmy tę pieśń, modlitwę szczerze, z namysłem. Śpiewajmy. Jezu, dziękuję Ci za to, że chcesz i dzisiaj spoglądać z nieba na ludzi. Dziękuję Ci, że spoglądasz i na nas, spoglądasz na każdego z nas oddzielnie i na nas jako grupę, jako zbór Twój. Dziękuję Ci, Panie Jezu, żeś tyle łaski nam okazałeś, tyle miłości nam okazałeś, tyle serca, tyle pomocy nam okazałeś. Dziękuję Ci bardzo. Panie Jezu, ale wciąż nie jesteśmy tacy, jakimi powinniśmy być przed obliczem Twoim. I to przyznajemy dzisiaj. Korzymy się przed obliczem Twoim. Prosimy Ciebie, abyś nas uczył. Uczył nas, jak wierzyć w Ciebie, jak chodzić Twoimi ścieżkami, jak przeciwstawiać się złu w naszym życiu, jak szukać tego i dochodzić do tego, co miłe w Twoich oczach, jak zyskiwać upodobanie w Twoich oczach. Prosimy Ciebie, napełnij nas Duchem Świętym, Panie. Przyjdź tutaj w Duchu Świętym do każdego serca. Bo przecież wiemy, że chociaż Ty przyszedłeś, chociaż Ty wylałeś Ducha Świętego, to wszystko zależy od otwartości naszych serc. I dlatego modlę się o to, abyś wspomógł nas dzisiaj, abyś posłał ten impuls od Ciebie w tej niedzieli, aby nasze serca się mogły szeroko otworzyć dla Ciebie. Panie Jezu, otwieram dla Ciebie moje serce. Panie Jezu, otwieram się na Twój głos, na to, co chcesz dzisiaj powiedzieć do mnie. Modlę się o to dla każdego, kto się znalazł dzisiaj pod tym namiotem. Modlę się o to, abyś nas wspomógł, abyś nas dotknął, Panie, abyśmy odczuli również, że jesteś pomiędzy nami, że jesteś blisko. O, modlę się, ożyw w nas to pragnienie, tę chęć, tę wolę życia dla Ciebie, życia dla Królestwa Twojego. Modlę się, wspomóż nas, Panie, pomóż naszemu niedowiarstwu. Widzisz, jak jesteśmy słabi w naszej wierze, jak kruche jest często to nasze postanowienie, że będziemy iść za Tobą, że będziemy strzec Twojego słowa. Panie Jezu, o to się modlę, dziękując Ci, że Tu jesteś dzisiaj między nami. Bo to, że Ty jesteś, to jest dla nas nadzieja. Nadzieja, że będzie inaczej, że będzie lepiej, że będziemy wzrastać, że będziemy żyć, że będziemy szczęśliwi, że będziemy pełni ufności, ponieważ wiara, którą rozlałeś w naszych sercach, ona nas nie zawiedzie. Dziękuję Ci serdecznie. Pobłogosław nas, prosimy. Amen. Zanim będziemy śpiewać pieśni, wielbić Boga dalej, to chciałem dzisiaj przywitać w naszym gronie dwie kobiety z Ukrainy, które dotarły do nas przedwczoraj, tak? Przedwczoraj. Sprawcą tego zamieszania jest Maksym i wobec tego bardzo Was proszę, żebyście tu przyszli na chwilę, bo chcemy Was przywitać. To jest siostra Teofila, Teofilia po polsku by było, i siostra Juliana po polsku, tak bliżej. Maksym, chodź tutaj bliżej, chodźcie tu siostry bliżej, proszę, powiedz parę słów, skąd te szanowne kobiety się tutaj pojawiły?
No, chwała Bogu, bracie i siostry, bardzo cieszę się, że się doczekał swoją narzeczoną, bo no i tak po prostu czekał już 3 lata i chwała Bogu przyjechał. Mhm. I to Julia uczyłась na lekarza i skończyła wykształcenie, otrzymała. Вот и приехали с маткою, и на разе тутай замешками, ну там, не знаю, там может там с 2 месяца, а там, как Бог даст, то может и венцей. Ну, мысли уже венцей.
А dlaczego то так нарзечена и с мамой приехала? То no. Каждая нарзечена с мамой приезжает?
Не, ну, попросту так Бог дал, же трафили так, и хвала Богу.
Ale powiedzmy o tym, że siostra Teofila ma pochodzenie polskie.
No, ona jest Polką.
Polką jest, chociaż chyba ma kłopoty z mówieniem po polsku, bo tyle lat gdzieś tam
Бо bardzo długo mieszkała na Ukrainie i już nie pamięta, jak to mówić po polsku.
No właśnie, ale patrząc po Maksymie, to niedługo zacznie mówić po polsku. Także się bardzo z tego cieszymy. Witamy, szanowne siostry, w naszym gronie. Witamy. I chciałbym też tu przy tej okazji ogłosić jeszcze jedną rzecz. Wczoraj gdzieś tam po południu, w parku Oliskim, Maksym się wybrał z Julą i co się stało? I Maksym oświadczył się. I dlatego też to ogłaszamy. Ogłaszamy i proponuję, żebyśmy powstali i podzielili ich radość w modlitwie. Podziękowali Bogu i też ich pobłogosławili, aby Bóg ich prowadził, aby w tym okresie dosyć przecież trudnym, są obydwoje na obczyźnie, żeby okazał im wiele łaski, żeby mogli się pobrać i być mężem i żoną. Panie Jezu, serdecznie Ci dziękujemy za przybycie Julii i Teofili tutaj do naszego środowiska, do Gdańska. Dziękujemy Ci, że zachowałeś się w podróży, że ten plan, który Maksym od dłuższego czasu nosił w sercu, o czym marzył, że został spełniony w tej części. Dziękujemy Ci serdecznie, Panie, że Ty swoje dzieci błogosławisz, że Ty swoje dzieci wspomagasz. Tak ufamy, że dalej będziesz to robił również w ich życiu. Dziękujemy Ci serdecznie za to uczucie, jakie się pojawiło między Julią i Maksymem, Panie. Dziękujemy Ci. Wierzymy, że to uczucie jest od Ciebie, że ta miłość, która jest w ich sercach do siebie wzajemnie, jest Twojego pochodzenia. I dlatego ośmielamy się prosić Ciebie, abyś błogosławił ich związek. Abyś błogosławił ten okres narzeczeństwa, kiedy będą się przygotowywać do ślubu. Modlę się o to, Panie, byś zachował ich czystości, abyś wspomógł ich, Panie, aby mogli zachować się godnie w tym okresie narzeczeństwa i abyś doprowadził swojej łasce do tego dnia, kiedy się pobiorą i kiedy będą mężem i żoną. Panie, modlimy się też serdecznie do Ciebie, abyś pobłogosławił Teofilę tutaj na tym obcym dla niej terenie, Panie. Abyś pobłogosławił ją, by była tu szczęśliwa. Byś ją, Panie, wypełniał Duchem Świętym. Byś ją prowadził każdego dnia. Abyś też pobłogosławił te załatwienia repatriacji, Panie. Modlę się o to, byś błogosławił ją w urzędach, we wszystkim, Panie. By łaska Twoja jej towarzyszyła. Niech będzie błogosławione Twoje imię, Panie Jezu. Amen.
Yeah. z królem. Niech się raduje ziemia, niech się weselą mnogie wyspy. Ty bowiem, Panie, jesteś najwyższy na całej ziemi. Bardzoś wywyższony nas wszystkich bogów. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. On strzeże dusz świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich. Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Radujcie się sprawiedliwi w Panu i wysławiajcie święte imię Jego. Królem całej ziemi. Chwała Tobie, Panie. Podnieśmy głos razem. Oddajmy Bogu chwałę. Wyraźmy swoją radość z tego, że On jest Królem. Żądał nam zbawienie swoje. Panie, dziękujemy Ci za to, że Panie, nie musimy plotkować o pogodzie, nie musimy rozstrząsać różnych problemów, które są na świecie, Panie. Bo dla nas najważniejsze jest to, Panie, że Ty nas zbawiłeś, Panie, że Ty przyszedłeś, Panie, aby odczuć się swoją krwią, Panie. Ty wyrwałeś nas, Panie, z tego świata.
Dałeś mi słowo Twoje, Panie.
Zabrałeś, Panie.
Cieszę się.
Dałeś nam cel w naszym życiu, Panie.
Kocham Cię, Panie.
Chwała Tobie za Twoje zbawienie. Chwała za to, że Ty jesteś Królem. Chwała, że Ty masz wszystko w swoim ręku, Panie.
Na zawsze, do końca,
Panie. Jesteś wielkim Bogiem.
Śpiewaniem go wielbiąc,
jesteś Bogiem moim. Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja. Tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądam Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Już lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Ciebie będą. Tak błogosławić Cię będę, póki życia mego. W imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Potrzebujemy Ciebie, potrzebujemy Twojej mocy w naszym życiu, Panie. Panie, wyznajemy teraz to i chcemy, żebyś Ty był naszą mocą, Panie, żebyśmy nie szukali tego w sobie, ale żeby, Panie, żebyśmy wiedzieli zawsze, że Ty jesteś przed nami, Panie, że Ty nam dajesz moc, dajesz nam siły, Panie, aby kroczyć za Tobą na co dzień, Panie, aby w naszym życiu stawiać czoła problemom, które się pojawiają, Panie, że Ty nas z tego wyciągasz, Panie, że nas wspomagasz, Panie. Chwała Tobie za to. Dawaj, Panie, żebyśmy codziennie o tym pamiętali, Panie, i żebyśmy zamiast szukać samego rozwiązania, żebyśmy, Panie, Ciebie szukali przede wszystkim, Panie. Prosimy Cię o to, Panie. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.
Wzgórze Golgoty, gdzie ciąże chwała.
teraz śpiewaliśmy przed chwilą. Łaskę może nas podnieść, oczyścić. Dzięki łasce Pana możemy zostawić nasze grzechy. Nie musimy żyć w tym, co nas usidla. Jeżeli ktoś ma w sercu jakiś niewyznany grzech, to teraz jest, myślę, czas na to, że możemy w ciszy, w modlitwie, jeżeli ktoś nie ma odwagi na głos tego wyrazić, to myślę, że teraz jest czas, że możemy podnieść głos do Pana i prosić Go o przebaczenie, o łaskę, którą On nas zsyła. Panie Jezu, dziękujemy Ci, Panie, z całego serca, że to Ty pierwszy nas umiłowałeś. Tylko dzięki Twojej łasce możemy mieć zbawienie, Panie, że to nie jest z nas, Panie, że my na to nie zasłużyliśmy, Panie. Ale, Panie, że możemy zawsze przyjść do Ciebie i prosić o łaskę, Panie. Ty, Panie, czekasz na to, Panie, bo Ty chcesz nas oczyszczać, Panie, z naszych grzechów. Ty chcesz nas uwalniać, Panie, od naszego codziennego życia, od tego, Panie, czym jesteśmy w tym momencie. Dzięki Ci, Panie, że Panie, Ty zawsze przebaczasz nam, Panie. Dzięki Ci, Panie, że chociażby człowiek nie był w stanie nam wybaczyć, a Ty nam wybaczysz nasz grzech, Panie. Chwała Tobie, Panie, za łaskę, Panie. Chwała Tobie za Twój krzyż, za to, że umarłeś za nas, Panie. Że nas oczyściłeś, Panie, swoją krwią, Panie. Dziękujemy Ci, że możemy z tego korzystać, Panie. Spraw się, żebyśmy tego nie nadużywali, Panie. Żebyśmy, Panie, nie pobłażali sobie, Panie, ale żebyśmy zawsze wiedzieli, że Twoja łaska jest dla nas, Panie, na co dzień. Dzięki, Panie, że jesteś tutaj z nami. Jesteś tu obecny w duchu swoim, Panie. Chcemy teraz o tym śpiewać, Panie. Chcemy Tobie teraz za to chwałę oddawać. Abyś dotykał naszych serc. Wśród nas, tu swoim duchu, Panie. Dotykaj teraz naszych serc, gdy będziemy słyszeli Twoje słowo, Panie. Mów przez usta pastora dzisiaj do nas, byśmy mogli przyjmować to, Panie, do naszego serca, Panie, żeby to nas dotykało i żeby to zmieniało nasze życie, Panie. Alleluja Tobie. Chwała. Amen.
Jak tam przez ten tydzień szło nam ze strzeżeniem Słowa Bożego? W ubiegłą niedzielę mówiliśmy o błogosławieństwie, jakie bierze się z tego, że przestrzegamy Słowa Bożego. Strzec Słowa Bożego, przypomnijmy, to po pierwsze stosować to Słowo Boże we własnym życiu, ale także dbać o to, żeby to Słowo Boże było głoszone, bo ono jest po to Bóg dał swoje Słowo, żeby ono było zwiastowane. I jeżeli gdzieś gaśnie, zamiera w jakiejś rodzinie, w jakimś miejscu, w jakimś zborze, to znaczy, że ludzie nie strzegą Słowa Bożego i zajmują się innymi rzeczami. Strzec Słowa Bożego to także dbać o to, żeby było głoszone w sposób prawidłowy, zgodny z Duchem Bożym, zgodnie z myślą Chrystusową. Nie tylko głoszone, aby głoszone, ale głoszone w Duchu, bo mamy je strzec w Duchu Świętym, jak Pismo mówi. Więc jak nam szło to strzeżenie Słowa Bożego w tym tygodniu? Możemy z radością powiedzieć: Alleluja, cały tydzień strzegłem Słowa Bożego? Jedno alleluja jest. Chciałoby się wierzyć, że wszyscy tak przez tydzień strzegliśmy Słowa Bożego. Ale patrząc po naszych twarzach, obawiam się, że nie za bardzo nam poszło. Bo jesteśmy smutni. Ten, kto strzeże Słowa Bożego, jest radosny, tak czy nie? Ponieważ naśladuje Pana, ponieważ znajduje upodobanie w oczach Bożych. Duch Święty daje mu radość do serca wtedy. Wiecie, jak to jest. Nawet w dzieciństwie, pamiętacie w dzieciństwie, jak bywało? Jak się zrobiło wszystko to, co rodzice mówili, jaka była radość. Chciało się nawet pochwalić, zrobiłem i tak dalej. Ale jak się zawaliło jedno czy drugie, to co było? Była radość? Nie, nie było radości. Był jakiś wyrzut sumienia, była jakaś przykrość, jakieś napięcie w sercu. I tak właśnie bywa i z nami dzisiaj. A Słowo Boże, a Pan powiedział w objawieniu świętego Jana, żeśmy ostatnio to rozważali, że jest wielkie błogosławieństwo w tym i szczęście w tym, że strzeżemy Słowa Bożego. Jest błogosławieństwo już tu na ziemi, jak strzeże Słowa Bożego miesiąc, dwa, rok, dwa, trzy, to zapewniam Cię w imię Boże, będziesz mieć błogosławieństwo Boże. Jeżeli ktoś ma tarapaty w życiu, problemy cały czas, ciągle mu się nie udaje, brakuje mu tego i tamtego, jest nieszczęśliwy, to niech się nie obraża na cały świat i na Pana Boga, tylko na siebie samego, bo znaczy, że nie strzegł Słowa Bożego w swoim życiu. Są ludzie, którzy mówią: ach, spróbuję, będę strzec Słowa Bożego przez tydzień i zobaczę, jakie to Boże błogosławieństwo na mnie stopi. No i popróbuję przez tydzień, nie od razu błogosławieństwo Boże nie przyjdzie, mówi: a strzeżenie Słowa Bożego nie daje żadnego pożytku. Znam takich ludzi osobiście, którzy tak postąpili. Ze Słowem Bożym to nie jest tak, wiecie, jak z czymś, co tak nagle się szybciutko od razu pojawia i owoc się od razu pojawia. Nawet jak dynię się posadzi, to trzeba ze 3-4 miesiące poczekać, żeby coś tam wyrosło. A chcielibyśmy, żeby Słowo Boże tak od razu poskutkowało, żebyśmy już następnego dnia byli szczęśliwi i żebyśmy odczuwali to Boże błogosławieństwo. Więc chcę Wam dzisiaj z radością to powiedzieć, bracia i siostry, że w moim życiu odczułem to, że jeżeli strzegę Słowa Bożego przez lata, to mam tego owoce i jestem szczęśliwy. I w Twoim życiu też tak będzie, jeżeli będziesz posłuszny Słowu Bożemu. Jeżeli będziesz uważnie czytać i pilnie wypełniać wszystko, co jest tu napisane, to wtedy poszczęści się Twojej drodze i będzie Ci się powodziło. Kropka. Dzisiaj dalsza część 22 rozdziału objawienia świętego Jana. I dzisiejsze rozważanie zatytułowałem, już teraz powiem, że jak się ktoś za chwilę zdrzemnie, żeby wiedział, o czym była mowa, żeby nie było potem, że sam nie wie, o czym było kazanie. To dzisiaj będzie pytanie, niepokojące pytanie. Na ile przyjście Pana pokrzyżuje Ci plany? Na ile przyjście Pana pokrzyżuje Ci plany, życiowe plany? Czytamy Słowo Boże. 22 rozdział objawienia świętego Jana, 8 werset. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon. I rzecze do mnie, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest bliski. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna, a duch i oblubienica mówią: przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie: przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Mówi ten, który świadczy o tym: tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. Tak się kończy Biblia, bracia i siostry. Przeczytaliśmy ostatni fragment, ostatnie słowa Księgi Objawienia świętego Jana, a jednocześnie ostatnie słowa Biblii. I chociaż w tym tekście jest bardzo wiele rozmaitych wątków, bardzo budujących, bardzo ważnych prawd, które moglibyśmy wyłuskać i które wyłuskujemy, czytając Słowo Boże i rozważając, to dzisiaj zajmiemy się tylko tą jedną prawdą, mianowicie, że przyjście Pana nadchodzi, że Jezus nadchodzi, że przyjście Pana jest bliskie. Ostatnie przesłanie Biblii dotyczy właśnie tego, że Jezus przychodzi. To słowo daje nam do myślenia, jaka powinna być reakcja nasza na to powtórne przyjście. Słowo Boże nie daje co do tego ani cienia wątpliwości, że powtórne przyjście Syna Bożego nastąpi. Nastąpi ponad wszelką wątpliwość, ponieważ ten, który powiedział, że zabiją mnie, a ja trzeciego dnia zmartwychwstanę, i potwierdził to swoim zmartwychwstaniem, że mówi prawdę, ten sam powiedział, że przyjdzie znowu, że powróci na tę ziemię. W Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, gdy jest opisany moment w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa, czytamy takie słowa. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. To jest Słowo Boże. Słowo Boże trwa na wieki. Słowo Boże nie przeminie. Słowo Boże nie straci ważności. Tak jest napisane i tak na pewno będzie. W pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale czytamy: a to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. to Słowo Boże wyraźnie świadczy, że nadchodzi moment spotkania, przyjścia Pana Jezusa na obłokach, żeby zabrać swój Kościół, zabrać swoją oblubienicę, zabrać wierzących. Pan Jezus przyjdzie ponad wszelką wątpliwość, tak mówi Słowo Boże. W naszym tekście, żeśmy przeczytali, wcześniej czytaliśmy, oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który szczerze słów proroctwa tej księgi. A dzisiaj mówi ten, który świadczy o tym, tak, przyjdę wkrótce. Nie potrzeba tutaj naszych emocji, nie potrzeba natężenia naszego umysłu. Słowa Jezusa są faktem. Są bardziej faktyczne niż to, że my siedzimy tu pod tym namiotem. Jezus mocą swojego słowa stworzył cały wszechświat. Powiedział i wszystko zostało stworzone, powstało z niczego, bo On tak powiedział. Więc weźmy to pod uwagę, że słowa Jezusa są faktem, są prawdą. Na pewno tak się stanie, ponieważ On tak powiedział, ponieważ On o tym świadczy. Tak będzie na pewno. A jak ludzie reagują na prawdę, na wieść, na informacje o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa? Wielu nie wierzy. Wielu nie wierzy zupełnie w to, że tak będzie. Śmieją się z tego. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych, czytamy w drugim liście Piotra, przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd, powiem, zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Gdzie to przyjście? Gdzie to przyjście? Jak pamiętam, 30 lat temu w kościele mówili, że Pan Jezus przychodzi, powraca. Ci, co mówili, już ich nie ma, a Jezusa dalej nie ma. Ha, 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 gdzie to przyjście? Drwią, kpią sobie, żartują sobie z tego przyjścia, po prostu nie wierzą. Przeprowadza się od czasu do czasu jakieś tam ankiety wśród chrześcijan w takich miejscach, gdzie jest większe środowisko i się okazuje, że co najmniej 50% chrześcijan, szanownych chrześcijan, którzy się spotykają w zborach chrześcijańskich, nie wierzy w powtórne przyjście Jezusa. Uwierzylibyście, że można nie wierzyć w przyjście Jezusa Chrystusa? Nie, no w naszym zborze absolutnie. My wszyscy wierzymy, w 100% wierzymy w powtórne przyjście Jezusa, tak? Ale wiecie, że wiara bez uczynku jest martwa? Wielu nie wierzy, zupełnie nie wierzy. Niektóre kościoły w swojej doktrynie usuwają ten wątek o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Nie ma w ich doktrynie, w ich artykułach wiary, nie ma czegoś takiego, że wierzy się w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Inni z kolei wykrzywili naukę Słowa Bożego i uważają, że powrót Syna Bożego już nastąpił, że On już przyszedł, tylko żeśmy Go nie zobaczyli, ale On już jest na tej ziemi i już nawet Królestwo Boże jest tutaj na ziemi. I królestwo tysiącletnie, umownie, jak żeśmy niedawno mówili, tysiącletnie królestwo Jezusa już nastąpiło. Najwyraźniej Duch Święty objawił apostołowi Pawłowi to, że tak będzie, ponieważ w drugim liście do Tesaloniczan napisał, w drugim rozdziale, co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? Nie dajcie się tak łatwo zbałamucić, omamić, przekonać, że już nastąpiło przyjście, ponieważ są pewne znaki, które wcześniej muszą wystąpić, aby można było mówić, że przyjście Jezusa Chrystusa nastąpiło. Ale właśnie na tym polega siła wpływu różnych fałszywych nauk, że urabiają nam powoli sposób myślenia, urabiają nas tak, że zaczynamy wierzyć w różne bałamutne nauki. Dlatego trzeba być bardzo czujny, bracia i siostry, i bardzo uważać, żeby się nie dać zbałamucić. Więc jedni nie wierzą w ogóle w powtórne przyjście, inni uważają, że już nastąpiło, inni z kolei odsuwają, gaszą sobie myśl o powtórnym przyjściu Jezusa z powodu swoich osobistych planów życiowych. Jakoś jest im bardzo nie na rękę to, że Jezus mógłby przyjść w każdej chwili i dlatego odsuwają od siebie tę myśl. Jakoś nie chcą tego brać pod uwagę na co dzień, ponieważ ta myśl im jakoś uwiera. Oczywiście teoretycznie wszyscy przyznajemy, że najważniejsze jest Królestwo Boże. A kto by powiedział, że jest jakaś ważniejsza sprawa, oczywiście wśród chrześcijan, kto by powiedział, że jest coś ważniejszego od Królestwa Bożego. Teoretycznie wszyscy się co do tego zgadzamy. Kiedyś, gdy Pan Jezus był na pewnym przyjęciu i rozmawiał z ludźmi, usłyszał: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Politycznie poprawne sformułowanie, że bardzo ważną rzeczą, wielkim błogosławieństwem dla człowieka jest to, żeby być w Królestwie Bożym. Że Królestwo Boże jest najważniejsze. Dobrze, pięknie. Ale jak zareagował na to Pan Jezus? Co chciał pokazać Pan Jezus słuchaczom? Otóż Pan powiedział podobieństwo. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów, idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Teoretycznie tam zabrzmiało w tej sali, że Królestwo Boże to jest największe szczęście, największy cel człowieka, że warto wszystko podporządkować w sprawie Królestwa Bożego. Zabrzmiało dobrze, prawdziwe zdanie, tak czy nie? Ale Pan Jezus wypowiedział podobieństwo, które każe nam się zamyślić nad swoją postawą. Bo się okazuje, że co jak przychodzi co do czego, to wtedy jakoś różne mamy inne cele i sprawy. Ktoś jest zatrzymywany przez to, co posiada. To, co posiada, jest dla niego takie ważne, że to Królestwo Boże jest gdzieś na drugim planie. Kupiłem pole i muszę je zobaczyć. No muszę teraz je poglądać, no, czy jeszcze na nim porobić później trochę, no nie? I jakieś zarobić na nim jeszcze. Niby ważna sprawa to Królestwo Boże, ale ta myśl o tym, że Pan woła, albo Pan przychodzi i choć już do nieba idziemy, strasznie niby tutaj no, wkracza, komplikuje mi, bo ja pole kupiłem i jeszcze nawet nie obejrzałem dokładnie. Albo 5 par wołów, urządzenie jakieś, biznes zaczynam, może kupiłem sobie właśnie akurat nową maszynę, na której będę zarabiał krocie, dzięki czemu podniosę się z moich tarapatów finansowych i tak dalej. A tu co? Nie, to nie ten czas. A już nie mówimy o tym, że ktoś się zakochał, albo się ożenił, albo jedno i drugie naraz. O niektórym się zdarzy, że się i zakochają, i się ożenią. I wtedy żonę pojąłem i po prostu nie mogę przyjść. Jak ludzie reagują na myśl o powtórnym przyjściu Jezusa? Odsuwają tę myśl. Nie mówią. W zborach niektórych się w ogóle nie mówi o powtórnym przyjściu Jezusa. Mijają tygodnie, a chrześcijanin jeden i drugi nie myśli o tym, że przyjście Pana Jezusa może nastąpić w każdej chwili. Nie myśli o tym. Robimy plany rozmaite, kupujemy, sprzedajemy, żenimy się, jak za dni Noego. jemy, pijemy, gotujemy, przygotowujemy, podróżujemy, wracamy, wyjeżdżamy, cieszymy się, płaczemy, znowu się cieszymy i tak dalej. I nie myślimy o tym, że Pan może przyjść w każdej chwili. Jeszcze inni obawiają się, żyją w lęku, że byłoby z nimi źle, gdyby w obecnym stanie duszy musieli nagle stanąć przed Bogiem. Boją się tej chwili, drżą na tę myśl, co by było ze mną, jak ja bym stanął przed Bogiem, gdybym teraz nagle miał to zrobić. A powiedzieliśmy już, że ta chwila nieuchronnie przychodzi. Przyjdzie dla każdego. To nie jest zależne od tego, czy my chcemy, czy nie chcemy. Są pewne rzeczy, które się dzieją, bo tak chcemy. Pewne rzeczy się wydarzają, bo sami sobie to zaplanowaliśmy. Jak źle zaplanowaliśmy, to się dzieją złe rzeczy i sami jesteśmy sobie winni. Ale powtórne przyjście Jezusa, powrót Pana Jezusa nastąpi niezależnie od naszych planów, niezależnie od naszej woli. Czy nam się chce, czy nie chce. Każdy będzie stawał przed Bogiem któregoś dnia. I dlatego niektórzy drżą na tę myśl, co będzie ze mną, gdyby musiał nagle stanąć. Jest taki biblijny przykład o królu babilońskim, następcy Nebukadnesara, o Belsazarze, który tak daleko się posunął w swoim grzechu, że Bóg zareagował i w czasie biesiady na ścianie pojawił się napis. Ręka się pojawiła i napisała parę słów. I te słowa zostały wyjaśnione. Daniel, prorok Boży, wyjaśnił. Wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą. Tak się oddałeś tym sprawom. Bo wiecie, że bogowie w tamtych czasach, te bożki z tamtych czasów, mają swoje przełożenie na dzisiejszych bożków rozmaitych. I oni są też ze srebra, złota, miedzi, żelaza, drzewa, kamienia i jeszcze tam trochę elektroniki dołożysz. I takie różne bożki dzisiaj ludzie mają. I temu oddają serce. I temu się poświęcają. I przy tym ślęczą całymi dniami i nocami, ponieważ to ich zajmuje, to ich zajęło ich serce. To robiłeś, wysławiałeś to, a Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Dlatego przez Niego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis. A oto napis, który został wypisany. Mene, mene, tekel, uparsin. A taki jest wykład tego słowa. Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Już dalej nie będziemy tego czytać, bo chodzi tutaj o tę myśl, że oto ten król został nagle postawiony przed Bogiem, zważony przed Bogiem i się okazało, że jest lekki, że jest lekki. Jest taka pieśń w Piewniku Pielgrzyma, nie wiem, czy ją kiedyś śpiewaliśmy, ale teraz słuchajmy się w melodię samych słów. Zważonyś przed Panem, za lekkość tu żył, twój wyrok wydany, niewiernym żeś był i smutno brzmi słowo, strwoniłeś swój czas, stracone twe prawo i czas Bożych łask. Zważonyś przed Panem, czyś słyszał ten głos na dnie twego serca? O biedny twój los, ty nie wiesz, gdzie staniesz, za lekkość tu żył, twe wszystkie starania obrócą się w pył. Zważone twe czyny, twe myśli, twój sąd, upadki i winy, i wszystek twój błąd. Lecz Jezus przebaczy ci rój grzechów twych. On wyrwie z rozpaczy i uwolni z nich. Lecz musisz na Pana skierować swój wzrok i z Panem uzgadniać swą myśl, każdy krok. I z Panem wciąż chodzić. On będzie cię strzegł, byś nie był za lekki. gdy skończysz swój bieg. Wielu ludzi boi się tego, co by się z nimi stało, co będzie z nimi, gdyby trzeba było nagle stanąć przed Bogiem. Myśl o powtórnym przyjściu nie cieszy ich, nie powoduje szybszego przepływu krwi w żyłach. Raczej trwoży, raczej mrozi krew w żyłach ta myśl, że Pan może przyjść w każdej chwili. Ale na szczęście są i tacy, którzy z radością i tęsknotą wyczekują na powtórne przyjście Jezusa. Widzę, że niektórzy się uśmiechnęli. Niektórzy zrobili, tak postawili oczy w słup. O czym ty mówisz? Taka myśl, że zbliża się chwila, gdy stanę przed Jezusem, że zobaczę Go twarzą w twarz, że będę z Nim. Taka myśl niektórych naprawdę cieszy. Czy należysz do takich osób? Czy naprawdę z tęsknotą wyglądasz w tej chwili, że spotkasz się z Panem? Chociaż jesteś młody, chociaż jeszcze różne rzeczy przed tobą, różne plany, a mimo to tęsknisz za spotkaniem z Panem? Bo rzecz w tym, bracia i siostry, że za spotkaniem z Panem nie tęsknią tylko nieudacznicy, tacy, którym wszystko się zawaliło, zbankrutowali, mówią już na tym świecie, Pan Jezus, żeby przyszedł i mnie zabrał. To też jest oczywiście czasem jedyny sposób na człowieka, żeby pomyślał o spotkaniu z Bogiem, o powtórnym przyjściu Jezusa. Ale to nie jest wiara najwyższych lotów, bracia i siostry. Bo Bogu jest miło, kiedy ci się w życiu wiedzie, kiedy ci się układa, kiedy różne rzeczy robisz, bo On cię też błogosławi, jak chodzisz z Nim. A ty sercem jesteś cały czas przy Nim. Więc pytam, czy mógłbyś dzisiaj zaśpiewać tę pieśń jako pieśń swojego własnego serca? Tak długo, Panie, czeka cię już Twa oblubienica. O kiedyż przyjdziesz, kiedyż jej rozjaśnisz tęskne lica? Swą obecnością pokrzep nas. Ach, kiedyż przyjdzie błogi czas. Przyjdź rychło, Panie Jezu. Przyjdź rychło, Panie Jezu. I ostatnia zwrotka z tej pieśni. Więc tęsknię i radośnie drżym, ubrani w szaty Twoje. Czekamy, aż wprowadzisz nas w weselne swe pokoje. Radośnie patrzym w górę wprost. Wciąż głośniej się wyrywa z ust. Przyjdź rychło, Panie Jezu. Przyjdź rychło, Panie Jezu. Są tacy wierzący. Tak bym życzył Ci, żebyś spotykał takiego wierzącego w lustrze każdego dnia. Takiego wierzącego, który się raduje na myśl o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa i o spotkaniu z Panem, który tęskni za tym. Co się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim. Co się tyczy? Tym tematem się dzisiaj zajmujemy. Tym wątkiem z fragmentu, który odczytaliśmy. To co się tyczy tej sprawy, są jak gdyby dwa aspekty, mianowicie powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię i końca świata, czyli to ostateczne wydarzenie, które zakończy porządek rzeczy na tym świecie. I prawdziwi chrześcijanie przygotowują się i oczekują na ten moment. Nie dają się zwieść, nie dają sobie wmówić, że to jest tylko jakaś tam alegoria, że to tylko jakaś przenośnia. Wierzymy, że ten moment nastąpi. Wierzymy i się tego trzymamy i szykujemy się do tego dnia, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Ale jest drugi aspekt tej sprawy, czyli przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim. Mianowicie to indywidualne wezwanie nas przed oblicze Boże. Że oto Pan Jezus może przyjść dzisiaj, jeszcze podczas tego nabożeństwa i kogoś nas wezwać do siebie. Powiedzieć, chodź już. Skończyłeś swój bieg. Dzisiaj, teraz, w tej chwili. Idź, coś ściśnie, coś ci się tam zamrozi, coś ci się wyleje, coś tamtego. I trzeba stanąć przed Bogiem. Może tak być? Komu z nas kto z nas ma zagwarantowane, że będzie jutro chodził po tej ziemi? nikt nie ma zagwarantowany. W każdej chwili może się tak stać, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która się ukazuje na krótko, a potem znika. Chwila. Chwila. Dlatego, bracia i siostry, potrzeba nam żyć w zdrowym dystansie do tego, co tutaj mamy i co tutaj robimy i co planujemy. Trzeba nam nabrać takiego zdrowego dystansu do wszystkich naszych akcji, działań, planów, myśli, do tego wszystkiego, co tutaj robimy, do tego, co tu budujemy, do tego, co w domu tam robimy, jak się uczymy, jak dzieci wychowujemy, jak się do emerytury przygotowujemy, żeby podkręcamy tam wszystko, żeby było jak najwyższe i się cieszymy, że może obniżą nam do 65 i tak dalej. Żebyśmy do tego wszystkiego nabrali zdrowego dystansu. Słowo Boże mówi, a to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. I oczywiście można opacznie to zrozumieć, ale my mamy strzec Słowa Bożego w Duchu Świętym. A Duch Święty każdego mężczyznę, żonatego mężczyznę uczy, co to znaczy żyć tak, jakby żony nie miał. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jak gdyby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Jaka mądrość jest tutaj. Jaka wspaniała rada dla wierzących, aby nabrali zdrowego dystansu do tego wszystkiego, co tutaj mamy, co robimy, czym jest, kim jesteśmy i co planujemy. Żeśmy nabrali tego dystansu. Tak, mam żonę, tak, mam dzieci, tak, mam plany, tak, mam firmę, tak, pracuję w tej pracy, tak, różne rzeczy się są przede mną, tak, kupiłem albo mam zamiar kupić, ale jestem w pewnym zdrowym dystansie do tego, ponieważ czas jest krótki, ponieważ przemija kształt tego świata. Tak buduję, ale nawet jeżeli nie dociągnę do tej kalenicy do końca, to i nie będę z żalem opuszczał tej ziemi, że nie zobaczyłem, jak ta kaplica wygląda. Tak wkładam serce w to, żeby było jak najładniej. Tak pracujemy tu w gronie braci, żeby zrobić jak najlepiej dla chwały Bożej. Ale jeżeli Pan któregoś dnia, któregoś z nas albo nas naraz odwoła, bez żalu pójdziemy, bo mamy zdrowy dystans do tego. Bo czymże jest to ten kawałek chałupy w porównaniu z tym, co czeka nas, taka chwała nas czeka. Bracia i siostry, trzeba nam planować życie z uwzględnieniem tej prawdy, że Pan może przyjść jak złodziej w nocy, albo że może nas nagle zabrać stąd z tego świata. Czy zdarzyło nam się w życiu, że coś lub ktoś nagle pokrzyżował nam plany? Ileż takich rzeczy w praktyce się zdarza, że coś sobie uplanowaliśmy, mamy wszystko poukładane, zaczynamy to realizować i nagle, na przykład podróż i wypadek samochodowy. Chwilka, moment i co? I plany zostały pokrzyżowane, wszystko trzeba pozmieniać, czy prawie wszystko. Nagle się wszystko zmienia. Albo choroba jakaś się pojawi. Mieliśmy obowiązki, zaplanowaliśmy zarobek i tak dalej. I nagle się rozchorowaliśmy w środku lata. Zdarza się? Jakże to zmienia w ogóle wszystko? Już trzeba iść do szpitala, albo umierać w domu, albo co tam, no po prostu i wszystko się zmienia. Już nie robimy tego, co zaplanowaliśmy. Choćby nie wiem, jakie to wspaniałe było zaplanowane, to już z tego musimy zrezygnować. Albo nagle złodziej jakiś nas znajdzie, ukradnie nam to, co było częścią tych planów i już nie ma tego, jest brakujące ogniwo, nie można tego połączyć i już nie zrobisz tego, co zaplanowałeś. Albo zdrada nastąpi. Zdradzi cię współmałżonek, jak jesteś w małżeństwie. Albo cię przyjaciel zdradzi. I nagle wszystko się zmienia. Były plany porobione, wszystko się rozsypuje. Dlaczego znamy to przykre uczucie pokrzyżowania życiowych planów? Dlatego, że faktycznie się nie spodziewaliśmy tego, co pokrzyżowało nam plany, no nie? Nie spodziewaliśmy się, układaliśmy te plany, nie wkalkulowując tego nieszczęśliwego zdarzenia, które wkroczyło w nasze życie nagle i nam pokrzyżowało plany. Układaliśmy plan bez uwzględnienia takiego przypadku. A co z przyjściem Pana Jezusa, bracia i siostry? No chyba nie powiecie, że my tego nie uwzględniamy w naszym życiu. Powinniśmy, nie? Więc stawiam dzisiaj pytanie do przemyślenia. Na ile przyjście Pana pokrzyżuje ci plany? Nie odpowiadajcie głośno, bo głośne odpowiedzi w takim wypadku nie są prawdziwe. Bądźmy ostrożni z pochopnym odpowiadaniem, ale błagam was w imię Boże, przemyślmy tę sprawę. Przemyślmy tę sprawę, może przedyskutujmy też. Na ile przyjście Pana pokrzyżuje ci plany? Bo przyjście Pana nastąpi. To jest fakt. Albo nagle Pan przyjdzie i zabierze już nas na Kościół, albo przyjdzie po ciebie. Któregoś dnia przyjdzie i powie, chodź. I na ile to pokrzyżuje ci plany? Szczera odpowiedź na to pytanie jest miarą naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Prawdziwa odpowiedź na to pytanie najlepiej mierzy poziom naszej więzi z Jezusem. Wstańmy do modlitwy.
Bliżej, o bliżej, znieśmieli wzór do siebie.
Yeah.
Maranata. Pan przychodzi z Bogiem.